Witajcie w programie Ostatnia Spowiedź. Ja nazywam się Małgorzata Machała i do kolejnych odcinków zapraszam osoby, byłych katolików, którzy po wielu latach postanowili rozstać się z Kościołem katolickim. Dzisiaj poznamy historię Gosi, która spędziła w Kościele ponad 40 lat i od 5 lat stała się biblijnie wierzącą chrześcijanką. Witam Cię, Gosiu.
Witam również Ciebie, Gosiu, i witam widzów.
Dzięki Twojej opowieści dowiemy się, do czego ksiądz wykorzystał nożyczki i jakie to miało znaczenie dla Twojego duchowego życia. Ale zanim przejdziemy do sedna tej opowieści, chciałam, żebyś na początku powiedziała, w jakiej atmosferze w ogóle wzrastałaś w domu. Jaki obraz Kościoła wyniosłaś ze swojego rodzinnego domu?
Moja rodzina, można powiedzieć, że była katolicką z dziada pradziada i to zarówno dziada pradziada ze strony mamy, jak i ze strony taty. Także humorystycznie można powiedzieć, że jako rodzina jesteśmy katolikami od 2000 lat co najmniej. Natomiast to nie była jakaś głęboka katolickość w sensie duchowości czy jakichś toczonych rozmów. Raczej to była taka mieszanka patriotyzmu, historii rodzinnych, Kościoła katolickiego, polskiej kuchni, świąt. To wszystko się splatało dla mnie w taką oczywistą rzeczywistość, a ponieważ zarówno ze strony dziadków, ze strony mamy, jak i ze strony taty, ten światopogląd był jedynym światopoglądem, z którym się stykałam, także ja go nigdy nie kwestionowałam. Dla mnie to było oczywiste, tak oczywiste jak, no nie wiem, to, że po nocy nastaje dzień. Także po prostu Bóg, to, że stworzył świat, to, że nas widzi, było dla mnie po prostu zwykłą codziennością czy zwykłym przekonaniem dziecka.
Czy później w jakimś okresie dorastania miałaś jakieś osobiste zwracanie się do Boga, czy takie chwile zadumy nad tym, czy Kościół katolicki to wszystko, czy jednak w tym Kościele szukałaś Boga?
Generalnie nie miałam większych dylematów do czasu bardzo poważnej choroby mojej mamy. Ta choroba naprawdę wywróciła moje życie zupełnie do góry nogami. To była bardzo poważna choroba z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, z wieloma pobytami w szpitalu. To było dla nas naprawdę straszne nieszczęście. Mama powróciła do domu, natomiast nie wróciła do zdrowia. W sensie myśmy ją odzyskali w sensie fizycznym, natomiast w sensie emocjonalnym mama funkcjonowała na bardzo takim powierzchownym tylko, w takim powierzchownym stanie, czyli mogę to powiedzieć dopiero właściwie z perspektywy osoby dorosłej, że to, co wtedy czułam, to było osierocenie i to takie dziwne, bo ja fizycznie mamę miałam, a właściwie kontakt z nią, taki jaki był wcześniej, był zupełnie niemożliwy. W sensie matki jako osoby, która jakoś spaja rodzinę, myśmy ją wtedy stracili. To było dla całej rodziny bardzo dużą traumą. Dla mnie też, ja byłam najstarsza z czwórki rodzeństwa. I no, mogę powiedzieć, że nasza rodzina była na krawędzi rozpadu. Może nie miałam tego takiej dokładnej świadomości wtedy jako 13-latka czy 14-latka. Natomiast wiem, że być może ta moralność katolicka ochroniła nas, bo na barki taty spadło naprawdę bardzo duży ciężar opieki nad mamą i jednocześnie zajęcia się czwórką dzieciaków. Także to był, no myślę, że było mu na pewno bardzo ciężko i uważam, że w pewnym sensie jego decyzja jest heroiczna. Jeśli chodzi o, może tak króciutko tylko powiem, jak sobie poradziliśmy z tym problemem, mianowicie tak chciałabym powiedzieć, że dorośliśmy, ale tak jak się zastanawiałam nad tym, to myśmy nie dorośli, myśmy po prostu spoważnieli. To, jak żeśmy sobie chcieli poradzić z tym problemem, tak naprawdę zahamowało nasz rozwój taki, ponieważ zablokowało w pewnym sensie bliskość emocjonalną. Myśmy sobie świetnie poradzili organizacyjnie. Tata nas też motywował do tego, żeby być silnym, żeby sobie radzić, ale owocowało to tym, że nie mieliśmy kontaktu emocjonalnego. W sensie nie chcieliśmy jakby dowalać sobie jeszcze problemów do tych, które były. Więc to owocowało tym, że raczej nie opowiadaliśmy sobie o naszych problemach, nie mówiliśmy o naszych emocjach, odczuciach, raczej zakopywaliśmy problemy albo unikaliśmy mówienia o nich.
Zwykle tak się mówi, że jak trwoga, to do Boga. Czy w tamtej sytuacji też wasz tata przejął taką inicjatywę, kierował was w stronę Boga? Czy ty sama zwracałaś się w jakiś sposób do Boga?
Wszyscy się zwracaliśmy. To były zarówno modlitwy takie rodzinne, jak i moje osobiste. Modliłam się naprawdę bardzo gorąco, bo no to z takiej rozpaczy, z tego, że mój świat się rozsypuje, więc do tej pory pamiętam i przeżywam to. I te modlitwy, no one były proste, tak naprawdę chodziło w nich o to, żeby mama wyzdrowiała. I te modlitwy no nie zostały wysłuchane, więc różne miałam odczucia wtedy w stosunku do Boga. Z jednych w drugie to przechodziło. Była złość albo żal, też takie poczucie oszukania, bo nie mogłam sobie poradzić z takim myśleniem, że Bóg jest dobry, ale przecież nie zareagował na nasze prośby, nie pomógł nam w takiej sytuacji, gdzie no, jako dzieci oczekiwaliśmy, że zlituje się jakby nad taką naszą trudną sytuacją, więc zastanawiałam się, dlaczego tak jest, czy on jest rzeczywiście, jakby to oszukanie też zaczęłam się zastanawiać, czy on rzeczywiście działa w świecie, czy jest tylko obojętny, a jeśli nie jest obojętny, to może nie jest dobrym Bogiem, bo przecież gdyby był, to by nam jakoś pomógł. Też czasami miałam takie myśli, co ja takiego zrobiłam złego, że on nam nie chce pomóc. Także biłam się z tymi myślami, źle mi z nimi było, ale myślę, że tak ostatecznie, jakbym chciała to podsumować krótko, to bym raczej skłaniała się do powiedzenia, że to nieszczęście mego życia odsunęło mnie od Boga. Sprawiło, że pomyślałam sobie, że albo nie jest dobry, albo nie działa, więc no, jak on był obojętny w stosunku do mnie, no to tak po dziecięcemu zareagowałam podobnie w stosunku do niego.
Czy to się w jakiś sposób zmieniło później, gdy poszłaś na studia, bo jesteś lekarką, czyli podjęłaś też takie trudne studia medyczne. Czy one w jakiś sposób zmieniły twoje podejście do Boga? Czy trwałaś nadal w takim obrażeniu, czy coś może dobrego się wydarzyło w twoim życiu?
To takie wstępne obrażenie w wieku nastu lat jakoś potem znikło, bo jeśli Bóg stał mi się praktycznie obojętny, no to właściwie zniknął z mego życia. Zostały pewne przyzwyczajenia, no i też takie, jeśli chodzi o studia, już wcześniej bardzo dobrze się uczyłam. Myślę, że to też było taką ucieczką i próbą. To mi po prostu łatwo wychodziło i też dawało jakąś taką bezpieczną przystań, gdzie miałam świadomość kontrolowania przynajmniej tej części naukowej jakby swojego życia, gdzie inne absolutnie nie. Ten wybór medycyny też myślę, że niezależnie od tego, że dużo mnie interesowało w takich naukach ścisłych, to myślę, że też w pewnym sensie nie był przypadkowy i choroba mamy na pewno jakoś wpłynęła na to, że może chciałam coś zmienić w ten sposób, mimo że moja mama się poddała. Same studia, nie powiedziałabym, że szukałam w nich Boga. Zachowałam zwyczaje, tradycje w sensie takich wielkanocnych, bożonarodzeniowych. One nawet sprawiały nam przyjemność w sensie takim rodzinnym. Natomiast rzadko chodziłam do kościoła, rzadko się spowiadałam. Myślę, że jakbym miała tak krótko ująć, to ja byłam tak naprawdę ateistką wtedy z pewnymi tylko kulturowymi, powiedzmy, zachowaniami katolickimi. Chociaż tak, jeśli na przykład w czasie jakichś rozmów ze studentami rozmowa schodziła na krytykowanie Kościoła katolickiego, to jakoś czułam się w obowiązku go bronić, niezależnie od tego, że tak naprawdę niewiele dla mnie znaczył w jakimś głębszym sensie. Nauka to jedno i to mi też dalej wychodziło bardzo dobrze, więc dawało takie poczucie satysfakcji i ogarniania swojego życia, jakby nie potrzebowałam do tego Boga, tak mi się wydawało. Też jakby lubiłam bardzo czytać. Ja ginęłam wręcz w takich światach książki. Też to było dla mnie pewnie jeszcze w dzieciństwie taką odskocznią od problemów domowych. No i książki wybierałam sobie właściwie sama, więc to było dużo dobrych książek, no ale nie wszystkie. Więc ten mój pogląd, światopogląd właściwie taki studencki, to był, oceniłabym, że liberalno-humanistyczny. W ten sposób kształtowało się moje pojęcie rodziny, roli kobiety, tego, za czym należy podążać, czy serce, czy rozum. No i to niestety też przyniosło swoje negatywne skutki. Na początku to był źle wybrany przyszły mąż, złe małżeństwo, dużo błędów, które też ja w nim popełniłam. Przyszedł na świat syn, ale wkrótce potem doszło do rozwodu. I to było dla mnie bardzo traumatyczne przeżycie. Ten rozwód ciągnął się długo. To ja wniosłam o rozwód. Wyprowadziłam się wtedy, wróciłam początkowo do rodziców, potem już zamieszkałam sama, ale jak czasami oglądam w filmach czy w jakichś książkach, że ludzie się rozwodzą tak zgodnie, tak jakby z pełnym szacunkiem do siebie, to absolutnie nie była moja historia, ale myślę, że to też jest bardzo kolorowo przedstawione. Rozwód jest naprawdę bardzo ciężkim, bardzo traumatycznym przeżyciem. Też decydowałam się na niego wcale niełatwo, bo ta moralność katolicka jednak naprawdę, no, wykorzystałam, wydawało mi się, wszystkie możliwe sposoby, żeby to małżeństwo przetrwało, ale już w rozwodzącym się małżeństwie, czy w takim, które myśli o rozwodzie, to sytuacja jest bardzo nieciekawa. To rozwód dodatkowo, no nie wiem, zrobiliśmy wszystko, żeby spalić ze sobą mosty, żeby dowalić sobie jak najbardziej. Przynajmniej tak, może ja nie miałam takiego zacięcia do tego, ale mój były mąż tak. I to naprawdę było bardzo raniące emocjonalnie, duchowo. Naprawdę musiałam się z tego podnosić dłuższy czas. I no, było takich parę rzeczy, które mi w tym bardzo pomogły. A szczególnie właśnie to drugie nieszczęście skłoniło mnie do poszukiwania prawdy i poszukiwania Boga.
Tak jak powiedziałaś, w tym pierwszym nieszczęściu, czyli chorobie mamy, zwracałaś się w taki sposób, jaki umiałaś do Boga i spotkałaś się z niewysłuchaną Jego modlitwą. To powiedz, czy właśnie w tej sytuacji, gdy już byłaś dorosła i miałaś przed sobą bardzo trudne doświadczenie małżeństwa, a potem bardzo ciężki rozwód, to czy wtedy próbowałaś szukać tej łączności z Bogiem?
Tak, jak najbardziej tak. Zarówno dowiedzieć się czegoś o Bogu, więc chyba po raz pierwszy tak na poważnie i długo, z pasją wręcz, sięgnęłam po Biblię. Też modliłam się, tak po katolicku jeszcze, ale też był taki moment, gdzie miałam sytuację, w której wykorzystałam wszystko, żeby ratować siebie, ratować tak rodzinnie siebie i Adasia. I po prostu jakby nie miałam już nic więcej, więc wtedy naprawdę rozpaczliwie zwróciłam się do Boga i to już było takie z płaczem, po prostu zwykłe mówienie, że jeśli jesteś, to ratuj po prostu, bo nie wiem. I ta modlitwa została wysłuchana. A ja naprawdę tak z charakteru stałam się taka dość skrupulatna, więc naprawdę tak ze swojej strony zrobiłam wszystko wcześniej, więc nie mogłam już nic więcej zrobić, że to był przypadek i coś zaistniało, tylko naprawdę to była ingerencja Boga. Jeśli chodzi o to dowiadywanie się o tym, jaki ten Bóg jest i jaka jest prawda, sięgnęłam jakoś tak zwłaszcza po Stary Testament. Nie miałam może tego czasu dużo, bo pracowałam jako lekarz, zajmowałam się też Adaściem i te krótkie takie księga przysłów, te takie mądrości Salomona były dla mnie bardzo pomocne, ponieważ jakby całe doświadczenie mojego życia mówiło mi, ja mi się tam podpisywała pod częścią z nich, to po prostu dwoma rękami, a jakbym miała cztery, to wszystkimi czterema, więc to było dla mnie ważne. Jeszcze w trakcie rozwodu miałam takie, tak sobie przemyślałam swoje życie i pomyślałam, że dlaczego tak jest, że ja nie uważałam siebie za osobą złą, naprawdę, nawet na tych studiach, może to też kwestia tego przeżycia wcześniej rodzinnego, spoważnienia takiego powiedzmy, i mnie nie ciągnęły jakieś takie głupie, puste zabawy, pijaństwo, jakaś rozwiązłość. Starałam się być dobra, pomagać innym. No, jednocześnie wiem, że wcale taka dobra nie byłam i swoje grzechy miałam, ale no tak w takim powiedzmy katolickim podejściu do siebie, to nie miałam sobie dużo do zarzucenia. No też co prawda egoistycznie, no ale starałam się podążać za takimi wartościami, które w tym takim liberalno-humanistycznym świecie wydawały się najlepsze, czyli za miłością, za sercem, za tym, co jakieś takie wartościowe. I zastanawiałam się, dlaczego to tak nie wypaliło, dlaczego chcąc mieć fantastycznego męża, świetne dzieci, być szczęśliwa po prostu, dlaczego to życie moje skończyło się zupełnie inaczej. Więc tutaj te odpowiedzi, które dawało między innymi Pismo Święte, Stary Testament, były dla mnie bardzo istotne, bo one pewne rzeczy wiedziałam, dlaczego gdzieś zgrzeszyłam, że część rzeczy jest naprawdę konsekwencją moich działań. Czytam też o kobietach biblijnych, bo te historie starotestamentowych kobiet pokazują je takie, nie są takie jak na przykład książki o żywotach świętych, że to wszystko jest takie wybielone, nie ma tam żadnych takich ludzkich ułomności. A Stary Testament pokazuje te kobiety z różnymi nieszczęściami. One przeżywały rozstania, śmierci swoich bliskich, podejmowały decyzje. I tak starałam się czytać je dość wnikliwie, żeby zrozumieć, co zrobić ze swoim życiem, jak je poprawić, bo no, dalej chciałam być szczęśliwa, a jednocześnie nie zgadzałam się na to, żeby jakby tylko cierpienie było w moim życiu i zastanawiałam się, co jest dobre, co jest sprawiedliwe, gdzie, co się Bogu podoba.
Ale chrześcijaństwo jakby zasadza się o osobę Jezusa Chrystusa. Dlaczego bardziej cię ciągnął Stary Testament i te księgi mądrościowe, tak jak wspomniałaś?
No właśnie, tak się zastanowiłam, dlaczego jakoś unikałam tego Nowego Testamentu. I jedno z wytłumaczeń jest takie, że wydawało mi się, że ja to wszystko znam. Więc jak zaczynałam czytać Nowy Testament, to tak dość krótko i trafiałam na jakiś taki fragment, który 40 tysięcy razy słyszałam na mszach. Wydawało mi się, że to jest dla mnie oczywiste, ale to nie jest najważniejsza przyczyna. Tak jakbym się zastanowiła, najbardziej nie podobała mi się wizja Jezusa Chrystusa, którą oferuje Kościół katolicki. Bo prawdą jest, że w Kościele katolickim Jezus Chrystus jest wspominany bardzo rzadko. Najczęściej to jest albo Maryja, albo Bóg, ale w takim rozumieniu ogólnym. Między katolikami, jeśli w ogóle dochodzi do rozmowy, w której wymienia się imię Jezusa Chrystusa, to robi się to w pewnym sensie, żeby kogoś pocieszyć, ale to jest wtedy, kiedy ten ktoś zmaga się z pewną beznadzieją, że nie wiem, musi ugiąć się pod ciężarem cierpienia, choroby, rezygnacji, kiedy musi ustąpić przed złem, kiedy musi, no, jest jakby pielęgnowaniem cierpiętnictwa. I ja pamiętam, że ja się wtedy na to głęboko nie zgadzałam. Ja chciałam być szczęśliwa, wydawało mi się, że Bóg, który nas kocha, chcę, żebyśmy byli szczęśliwi. Moja mama też była dla mnie właśnie takim przykładem osoby, która przyjęła ten taki cierpiętniczy, tą taką formę życia, zgody na wszystko. Nawet nie walczyła potem, żeby jakby z tą swoją chorobą czy próbą zmiany lekarza i tak dalej. Po prostu przyjęła, że jest jak jest. A ja nie chciałam przyjąć niesprawiedliwości takiej jak jest, cierpienia takiego jak jest. Wiedziałam, że człowiek też ma jakiś wpływ na swoje życie i że Bóg w tym pomaga, bo mi o tym mówiły między innymi te historie starotestamentowe. Także ta moja katolicka wizja Jezusa Chrystusa, który źle skończył, który cierpiał i to cierpienie było przeogromne dla mnie po całej tej historii, większość, znaczy tych dwóch powiedzmy nieszczęściach, ja nie chciałam jakby taplać się tylko w nieszczęściu, więc jakby nie ciągnęło mnie do poznania osoby Jezusa Chrystusa.
Znam Cię i wiem, że również gdzieś tam w swoich poszukiwaniach trafiłaś na Kenta Hovinda i to się w pewien sposób wiąże mi z tym, że zaczęłaś czytać Biblię, no i zaczęłaś chcieć poznawać Boga, takiego jaki On jest tam objawiony. Powiedz, jak to się stało, że no gdzieś postanowiłaś szukać jeszcze indziej prawdy o Bogu?
Ten Stary Testament to był jakiś etap mojego życia, pierwszy, w którym się też pozbierałam z mojego takiego, z tych zranień wszystkich emocjonalnych i duchowych. Zresztą nawet wtedy, ja tak na zewnątrz może nie bardzo to nieszczęście było widać, ale ja musiałam naprawdę wyleczyć wiele w sobie i jakby Stary Testament mi nie wystarczał i gdzieś tam w internecie zaczęłam słuchać nauczań pastorów protestanckich. Gdzieś od pierwszego bardzo szybko mnie to zaraziło, głównie chyba dlatego, że one były, może powiem tak, jedno takie nauczanie pastora protestanckiego dawało mi więcej zrozumienia Biblii, więcej, jakoś łączyło ją w całość, więcej zrozumienia istoty Boga niż naprawdę lata całe chodzenia na mszę. Więc słuchałam tego sporo i myślę, że już w tym momencie, tak składając to, ja w gruncie rzeczy poznałam Ewangelię, czyli poznałam, po co Jezus przyszedł na ziemię, jaka była Jego misja, jak niesamowitą rzecz ofiaruje każdemu, kto w Niego uwierzy. Rozumiałam to jakby tak intelektualnie, to znaczy wiedziałam już to, ale jakby nie wiedziałam, co ja z tą wiedzą zrobić. I wtedy jakoś przy okazji takiego słuchania gdzieś tam w podpowiedziach wyskoczył mi Kent Hovind i obejrzałam jego wykład. To było dla mnie coś niesamowitego. Pierwszy człowiek, który łączył naukę z Biblią. Nauka mnie interesowała, Biblia mnie interesowała, więc po prostu tak się zachwyciłam, zwłaszcza tymi wszystkimi takimi naukowymi faktami, które nie przeczą księdze Genezis i w ogóle takie zrozumienie, że Księga Genezis może być prawdziwa, że ona jest prawdziwa, że ten cały przekaz jest prawdą od samego początku, to było coś niezwykłego. Ja pamiętam, że kilkanaście wykładów Kenta Hovinda to ja wysłuchałam w ciągu dwóch dni. Kent Hovind bardzo gorąco wezwał do nawrócenia swoich słuchaczy. Powiedział, że jeśli to przyjmujesz, jeśli w to wierzysz i chcesz przyjąć Jezusa Chrystusa, to właśnie teraz możesz. No i ja tak, no pewnie, że chcę, no jasne, że chcę, więc i on powiedział wtedy, że jeśli nie wiesz jak, to ja mogę Ci pomóc, mogę się z Tobą pomodlić i możemy, już zaczynamy. Więc ja tak myślę sobie, no tak, no chcę, więc buchnęłam na kolana i chciałam się modlić i tak katolickość mi tak... No ale jak? Tak właściwie to po prostu nie czułam się komfortowo, czy ja na pewno tak to dobrze zrobię, więc cofnęłam sobie, że tak powiem, Kenta Hovinda tam na jego modlitwę i on mówił, a ja po prostu powtarzałam za nim. Byłam, oczywiście poryczałam się, ale tak z radości, z takiego entuzjazmu, z euforii, że to jest takie proste, a jednocześnie, że to jest taki ogrom miłości, który odciąża nas z takiego poczucia ciągłego zapracowywania na coś, czego wiadomo, że nigdy własnym wysiłkiem nie moglibyśmy zapracować, więc to było tak niesamowite, tak wzruszające, tak byłam wdzięczna Bogu za to, że On tak wymyślił to zbawienie, że no, ta radość to mnie po prostu roznosiła.
Powiedz, na czym polegała ta dobra nowina o zbawieniu, bo słowo Ewangelia w Kościele katolickim kojarzy się głównie z księgami zapisanymi przez czterech ewangelistów, natomiast co to znaczy Ewangelia, dobra nowina o zbawieniu?
Tak, to prawda, że większość katolików i ja pewnie tak samo na początku, dla mnie Ewangelia to po prostu był spisany życiorys Jezusa Chrystusa, więc nawet w związku z tym, że spisywało cztery osoby, to dla mnie po prostu były cztery Ewangelie i o co chodzi. Ewangelia, nawet samo znaczenie tego słowa znaczy dobra nowina, więc musimy wiedzieć, na czym polega dobro tej nowiny, że to jest wiadomość o naszym zbawieniu, że jako grzesznicy możemy dostąpić zbawienia tylko i wyłącznie z łaski Jezusa Chrystusa, za to wskutek tego, co zrobił dla nas na krzyżu, że umarł za nasze grzechy. I ta Jego ofiara jest w 100% skuteczna i w 100% wystarczająca. Nic my nie musimy dokładać do tej ofiary. My musimy tylko i wyłącznie ją po prostu przyjąć sercem, które wierzy i ufa Jezusowi Chrystusowi.
Gosiu, ale powiedz, jak jeszcze poradziłaś sobie z tym, że miałaś obraz Jezusa jako takiego cierpiącego, który jest od przypadków beznadziejnych i tak naprawdę wcale nie chciałaś się do Niego uciekać, bo kojarzyłaś Go głównie z jakimś bólem i z czymś przegranym, natomiast tutaj mówisz, że zwróciłaś się do Jezusa. Więc jak się uporałaś z tym takim pojęciem dwojakim?
Po prostu odrzuciłam to przekonanie, które miałam wyniesione jakby z katolicyzmu. To nie była zresztą jedyna rzecz, którą musiałam odrzucać, jeśli chodzi o takie naleciałości katolickie, czy naleciałości też czasami na przykład ze swoich przyzwyczajeń z życia. Także chciałam podobać się Bogu, chciałam pójść za tym, co On mówi i zdecydowałam się, że taka prawda, jaką On objawia, ja po prostu przyjmę.
No, byłaś jeszcze wtedy katoliczką, zareagowałaś na niekatolicką drogę zbawienia, czyli taką drogę, w której nie ma miejsca na uczynki, które by nas zbliżały do Boga, aby zasłużyć na Jego zbawienie. Powiedz, do czego Cię to doprowadziło? Czy stałaś się bardziej gorliwą katoliczką, czy wyszłaś już wtedy z kościoła?
Jeszcze byłam wtedy w kościele katolickim. Tak, ta moja historia jest troszeczkę, ma dużo różnych dygresji. Już wcześniej bardzo gorliwie jakby wróciłam do katolicyzmu, jeszcze poszukując Boga po tym okresie rozwodowym. Dlatego też, że chciałam dobrze wychować syna, chciałam wychować go na taką osobę moralną i żeby mógł uniknąć tych błędów, które ja popełniłam. Więc jak mówię, zaczęliśmy często co niedzielę uczestniczyć we mszy świętej, ale to mi nie wystarczyło. To było takie bardzo powierzchowne. Te kontakty z katolikami również takie światowe, nic takiego, nie miałam z kim porozmawiać o tej pasji takiej poznawania Boga, więc pomyślałam sobie, że no muszę coś więcej robić, w związku z czym jakby zaczęłam przychodzić na spotkania takiej redakcji gazety parafialnej. Chciałam się po prostu zaangażować w coś z ludźmi, którzy jakby głębiej poznają Boga. Pisałam artykuły do tej gazety parafialnej, pasterz takiej tutaj naszej dzielnicowej i to były głównie takie dotyczące tego, na czym się znałam, czyli na przykład jakichś takich zagadnień z pogranicza etyki i medycyny, czy na przykład o tych biblijnych kobietach. Natomiast w momencie, kiedy się nawróciłam, pierwsza moja myśl to była taka, że może ja byłam słabą katoliczką, no bo większość życia tak naprawdę byłam słabą katoliczką, więc może to wszyscy wiedzą, tylko ja po prostu to odkryłam. Więc na kolejnym takim jakimś początek wiosny chyba spotkaniu, na pewno początek wiosny, bo wtedy pracowaliśmy nad tym, jakie artykuły do Gazetki Wielkanocnej wymyślimy, jakby taka nawrócona, taka radosna przyszłam i po prostu tam zaczęłam z nimi rozmawiać na temat tej Ewangelii, jaka to jest niezwykła rzecz. No ale tak po kilku, że tak minutach zorientowałam się, że oni w ogóle nie chwytają, o co mi chodzi, więc doszłam do wniosku, że tak, to nie jest jednak tylko mój problem, że to w ogóle przynajmniej na naszym takim lokalnym, w tej parafii, to nie działa. Tutaj nikt tej Ewangelii chyba nie kuma, więc tak zaczęliśmy rozmawiać na temat tej gazetki, a że ona była wielkanocna i tak sobie pomyślałam, Wielkanoc, zmartwychwstanie, ta radość chrześcijanina, no to ja napiszę coś na temat radości z tej Wielkanocy ze zmartwychwstania. No i oczywiście od razu była akceptacja. Na tych spotkaniach najczęściej był też ksiądz, co prawda taką naczelną była dziewczyna, nie ksiądz, ale on, że tak powiem, jakby to wszystko kontrolował i to przez niego te wszystkie artykuły przechodziły, ale zgodził się, żeby taki artykuł właśnie na temat radości ze zmartwychwstania, jakie to jest niezwykłe, to, że Jezus poszedł na krzyż za nasze grzechy, że nas zbawił, miałam napisać. No to super, tam wiadomo, że jest chyba z miesiąc czasu było do napisania tego artykułu. W międzyczasie, ponieważ mnie nosiło, a pamiętałam od, tam Kent Hovind też mówi, że jeśli już nawróciłeś się, fantastycznie, jesteś dzieckiem Bożym i twoim zadaniem jest jakby znalezienie kościoła, najlepszego kościoła, najbardziej opartego na Biblii. No i ja tak po tym już spotkaniu myślę sobie, ten kościół mój parafialny to chyba tak na Biblii do końca oparty nie jest, więc moim zadaniem jest coś poszukać. No i to zaowocowało, nie będę dzisiaj opowiadała o tym, ale między innymi byłam tam na kilku spotkaniach w kościele zielonoświątkowym. Z kościoła, znaczy z tego kościoła zielonoświątkowego dostałam taką książeczkę. To jest podobna jak Cztery prawa duchowego życia, a ona się nazywa Czy wiesz na pewno, że będziesz przebywać w niebie razem z Bogiem. No i jak pisałam ten artykuł, to tak wiedziałam, że artykuł nawet o radości nie może być za długi, bo tego katolik nie zniesie, a inne osoby też nie zniosą. Więc tak, żeby nie popadać w jakieś dygresje, to po prostu trzymałam się też informacji w tej zawartej i tak po prostu, żeby przekazać całą Ewangelię, żeby dotarła do wszystkich parafian, którzy czytali tą gazetkę, no a tam większość parafian ją pronumerowała, takich stałych. No i napisałam, wysłałam na maila, poszła, więc wiedziałam, że na Wielkanoc wyjdzie ta gazetka. Wielkanoc, no wiadomo, że nie spotkaliśmy się w redakcji, ale moi rodzice kupowali tą gazetkę, no pewnie też czasami tam ze względu na mnie, żeby no tak mieć taką satysfakcję, że ja tam coś napisałam, no więc też zakupili ją i w Wielkanoc, jak byłam u nich, no to ją sobie przejrzałam, więc tak też przejrzałam swój artykuł, no bo tak, no trochę byłam dumna, że tak napisałam, nie? No i tam zaczęłam sobie po obiedzie, już byliśmy na takich luźnych rozmowach, zaczęłam sobie tak przeczytać, żeby zobaczyć, czy tak sensownie to napisałam i czy to wrażenie czytelnicze jest też okej, nie? I zauważyłam, że został usunięty fragment tego, co napisałam. I ten fragment dotyczył informacji, że zbawienie jest darem i że jesteśmy zbawieni tylko z łaski Jezusa Chrystusa. Tutaj to było coś, nie wiem czy to widać, ale ta informacja, może przeczytam ją, że na zbawienie nie można zapracować ani zasłużyć, ani żadnym osobistym wysiłkiem, ani dobrymi uczynkami, ani religijną gorliwością nie można sobie zapracować na miejsce w niebie. Ja to napisałam i oczywiście podparłam się listem do Efezjan, rozdział 2, wers 8. To się w ogóle w tym artykule nie pojawiło. Jak to przeczytałam, to byłam zaskoczona i zła, nie wiem, wściekła, znaczy może nie tak na zewnątrz wściekła, ale po prostu pomyślałam sobie, ten artykuł był o radości z tego, że jesteśmy zbawieni. I to, co ksiądz zrobił, to po pierwsze, nie dostałam żadnego maila zwrotnego, w sensie, że to jest niedobre, dlaczego jest niedobre, żeby się to podeprzeć jakimiś argumentami biblijnymi. Nie dostałam informacji, że będzie usunięte. Nie dostałam w ogóle żadnej zwrotnej informacji od księdza. I tak sobie pomyślałam wtedy, w Wielkanoc, że tym usunięciem ksiądz po prostu zabrał całą radość z tego artykułu. On stał się pozbawiony najważniejszej rzeczy, no bo owszem, katolicy dostali z mojej parafii informację, że zbawienie jest darem, że ono jest dzięki Jezusowi, ale to była jakby ukraść całą radość z tego, że ta nowina jest dobra, no bo dlaczego ma być dobra, jeśli to jest z naszych uczynków? Przecież ja to wiedziałam, każdy katolik to wie, że nawet jeśli poważnie podchodzi do spowiedzi, do postanowienia poprawy, to idąc następnym razem do spowiedzi, doskonale wie, że no porażka, że to za każdym razem jest porażka. Bardzo często przecież spowiadaliśmy się w moim przypadku z tych samych grzechów, więc jaka to radość, że jakby cały ciężar naszego zbawiania spoczywa również na naszych barkach. Byłam tak rozżalona, tak zniesmaczona tym, co ksiądz zrobił, że no to było raz, taką jak szklanka zimnej wody na mój taki zapał ewangelizacyjny, to raz. Ale po drugie zrozumiałam też, że szeregowy katolik nie jest do dyskusji, że nawet czułabym się inaczej, w sensie, gdyby ksiądz przynajmniej chciał dyskutować, gdyby chciał wyjaśnić swoje stanowisko, nie wiem, podeprzeć je jakimś argumentem, ale to w ogóle nie było do dyskusji. I tak pomyślałam sobie, że katolicyzm zmienia Ewangelię, nie daje całej Ewangelii, a zatem daje fałszywą Ewangelię, bo każda półprawda to jest forma kłamstwa. I to kłamstwo nie jest obojętne, bo ksiądz nie usunął byle czego, usunął bardzo istotną rzecz z tej Ewangelii. I wtedy to był taki podstawowy, najważniejszy kop, jaki Kościół katolicki mi zasunął, żebym zdecydowała się na jego opuszczenie, bo zrozumiałam, że z punktu widzenia szeregowego katolika ja nic nie zrobię, żeby było trochę lepiej. Po prostu. Ja mam tylko słuchać, nie dyskutować.
Dałaś, Gosiu, odpowiedź na to zagadkowe pytanie zawarte w tytule: po co księdzu nożyczki? Właśnie chyba po to, żeby wyciąć to, co najważniejsze, żeby szeregowy katolik, tak jak mówisz, nie dotarł do sedna dobrej nowiny o zbawieniu, żeby ciągle myślał, że musi zasługiwać sobie na nie, podczas gdy dla Boga takiej drogi nie ma. Po prostu w Jezusie została ona zamknięta, to On wszystko wypracował. Także powiedz, no, do czego cię to później doprowadziło? Czy nadal byłaś w tym kościele jeszcze? Czy próbowałaś z tym księdzem rozmawiać? Co zrobiłaś później?
Żeby z nim porozmawiać, musiałam czekać na następne spotkanie, ale właściwie to jedno mi wystarczyło, żebym ja już była praktycznie na wylocie. Zdarzył się jeszcze jedna sytuacja, może już mniej istotna, ale taka, która mnie po prostu wypchnęła w pewnym sensie z kościoła, chociaż już całym sercem i umysłem ciążyłam do tego wyjścia, ale mi ułatwiła w jakimś sensie. Także nie wiem, czy to był kop od kościoła katolickiego, czy po prostu Bóg już mnie stamtąd wykopał. Tak jakoś niedługo potem byłam na mszy, która kończyła się wystawieniem relikwii Jana Pawła II. To znaczy wyglądało to w ten sposób, że ksiądz stanął przed ołtarzem z tą relikwią. To była probówka z krwią Jana Pawła II. I ludzie ustawiali się w kolejce, podchodzili, klękali, całowali tą probówkę. I jak ja to zobaczyłam, to dla mnie był, może to jest indywidualna reakcja, ale to był po prostu wstrząs, to był szok. Ja nie mogłam zrozumieć, co ci ludzie robią, dlaczego, przecież oni Jana Pawła II słuchali, widzieli jako człowieka. To jest zupełnie co innego, bo wcześniej wiedziałam, że są relikwie w kościele, ale je traktowałam tak jak jakieś, ja wiem, no może nie atrakcje turystyczne, ale takie no, rzeczy jak skarby, o coś tego typu. To jest stare, jest jakoś związane z historią Kościoła. Ja lubię takie rzeczy, więc nigdy nie uświadamiałam sobie, czym to tak naprawdę jest i przed czym ci ludzie klękają. A tutaj, może też dlatego, że to była krew, no po prostu było to obrzydliwe, to był szok. Jak sobie pomyślałam, że Janowi Pawłowi II ktoś musiał umierającemu tą krew spuścić, żeby zrobić tą relikwię, to było dla mnie obrzydliwe i tak uzmysłowiłam sobie, że Bóg chyba podobne obrzydzenie czuje, patrząc na takie oddawanie czci takim rzeczom. Poza tym tak nawet po ludzku, jak się zastanawiam, to jeśli szanowalibyśmy tych ludzi, to nie wyobrażam sobie, żeby można było, dlaczego nie zostawić ich w spokoju? Przecież to jest profanacja ciała zmarłego. Dlaczego nie wywlekać wątrobę, kroić ją na kawałki? Czy tak jak w tym przypadku krew, przecież to jest krew trupa. To, no po prostu ja nauczona przez dziesiątki lat przez rodziców, jak się zachowywać w kościele, ja pamiętam, że wtedy po prostu odwróciłam się i wyszłam. I nigdy już więcej do kościoła nie poszłam. I tak może ta informacja będzie pomocna katolikom. Było mi łatwo. Naprawdę. Ja nigdy w życiu po tym czasie nie żałowałam, że opuściłam Kościół katolicki.
Tytuł naszego cyklu to Ostatnia spowiedź. Powiedz, czy w Twoim pożegnaniu z Kościołem katolickim też była jakaś ostatnia spowiedź?
Poszłam do spowiedzi, żeby nie tylko powiedzieć swoje grzechy, właściwie to już wtedy bardziej myślałam o Bogu, kiedy myślałam o swoich grzechach i o tym, żeby to Jemu je zwierzać i jakby Biblia służyła mi do tego, żeby uświadamiać sobie, co jest grzechem, ale mając takie różne problemy z tym Kościołem katolickim, nie mogąc go jakby zaakceptować, bo jak mówię, w międzyczasie zastanawiałam się na przykład nad tym, czy rzeczywiście powinnam pójść do kościoła protestanckiego. Właśnie w trakcie tej spowiedzi, gdzieś tam na koniec no, powiedziałam, że mam jakieś pytania i czy mogę, no i ksiądz, że tak. I zadałam pytanie właśnie, co oni myślą o Franciszku, dlaczego on jest taki no taki, że wstydzimy się, że mamy takiego papieża, że on prowadzi w złym kierunku, że to, co zaleca, jest niedobre, jest nieboże, to jest nawet niebiblijne. I ja tak emocjonalnie to mówiłam, ksiądz cały czas milczał i no tak samo, tak jak, dlatego mam takie przekonanie, że Kościół katolicki, znaczy szeregowy wierzący w Kościele katolickim naprawdę nie ma nic do powiedzenia. Jeśli mówi coś przeciwko, to nie tak, że można porozmawiać o interpretacji Biblii albo porozmawiać o tym, co papież źle robi. Papież nie może czegoś źle robić. Także nie dostałam żadnej odpowiedzi i to było no właśnie takie, jakby człowiek dostał w twarz, w sensie, że nawet nie jest wart tego, żeby mu odpowiedzieć. To odeszłam wtedy też, naprawdę nie potrafiłam sobie znaleźć miejsca.
Zwykle katolicy myślą, że poza Kościołem katolickim nie ma już nic, że jeśli nie jesteś katolikiem, to nie wierzysz w Boga, a ty znalazłaś Boga i wyszłaś z Kościoła, to co znalazłaś?
Przyjęcie Ewangelii, no to jest przede wszystkim ogromna radość, zdjęcie z barków ciężaru zasługiwania na zbawienie, a jest to ciężarem dla każdego katolika, bo katolik ma zasadniczo dwa wyjścia, albo może mieć to gdzieś, co się z nim stanie po śmierci, są tacy, albo może się tego bać, dlatego że sam wie, że nawet jak we własnym przekonaniu jest całkiem okej, to wie, że również ma wiele rzeczy, które są nie okej i jak stanie na sądzie, no to raczej lipa. Także Ewangelia daje ogromną radość, ogromną ulgę z tego, że to Jezus zapłacił za nas całą cenę. My się absolutnie nie musimy starać, żeby zasłużyć na zbawienie, że ta łaska nie jest z uczynków, ona jest, dlatego jest łaską, że ona nie wymaga od nas zapłacenia za to. Inaczej ten dar nie byłby darem. To tak samo jak albo coś jest z miłości, albo z wyrachowania. Nie może być z jednego i z drugiego naraz. A Jezus daje nam to jako dar. To jest ogromna radość i ogromna ulga z pomyślenia, że my jesteśmy już zbawieni. To nie tak, że ja będę zbawiona dopiero jak tam po śmierci pójdę na sąd i okaże się, że okej, jestem zbawiona. Ja wiem, że w momencie, w którym zwróciłam się do Jezusa, poprosiłam Go o zbawienie, to z automatu od razu działa. I ja nie musiałam, tak jak Łotr na krzyżu, który poprosił, żeby Jezus wspomniał na nim, kiedy będzie już u Ojca. To on nic nie zrobił. I ja też nic nie mogłam zrobić, żeby na to zbawienie zasłużyć. Ja mogłam je tylko z pokorą przyjąć i to zrobiłam. I to jest ogromna radość i ogromna ulga. Ta ulga i ta radość, to ta miłość do Jezusa, że tak cierpiał, żeby zapłacić za moje osobiste grzechy, za grzechy każdego z nas, jeśli ktoś zechce przyjąć tę ofertę, to jest też ogromna wdzięczność dla Jezusa. Jeśli robimy dobre uczynki, bo oczywiście one są bardzo ważne, ale robimy to z radości, z miłości dla Jezusa, a nie dlatego, że one biorą udział w naszym zbawieniu. Zbawienie już mamy i dlatego możemy spokojnie zacząć robić dobro, tak jak tego wymaga od nas Jezus, dla innych ludzi.
Wspomniałaś jeszcze o tym, że kreacjonizm był tą kolejną rzeczą w Twoim życiu, która rozkwitła. No, w tej chwili prowadzisz program swój, Kontrewolucja, gdzie przy pomocy naukowych argumentów zwalczasz teorię ewolucji. Także powiedz, jak to się zaczęło?
No, zrozumiałam, że to nie tylko Ewangelia w Kościele katolickim jest niemożliwa, ale tak naprawdę kreacjonizm również nie. Zresztą to jest oczywiste, dlatego że gdyby kreacjonizm był oczywistością w Kościele katolickim, to pewnie łatwiej by było też przyjąć Ewangelię, poważnie traktować słowa Jezusa. A jeśli nie traktuje się poważnie pierwszych ksiąg, nie traktuje się poważnie Księgi Rodzaju, no to i ta Ewangelia, no można coś tam zawsze zmienić.
To powiedz jeszcze, Gosiu, jakie znaczenie dla wiary ma to, czy jest się kreacjonistą, czy ewolucjonistą? Bo wielu ludzi uważa, że kwestia życia po śmierci to jest jedna sprawa, a tego, w jaki sposób wierzę, że świat powstał, no to jest coś zupełnie odrębnego, co nie ma związku z wiarą. Dlaczego ty uważasz, że to ma związek?
Mamy dwa światopoglądy, bo może rzeczywiście jest światopogląd ewolucyjny, czyli że świat powstał sam, nie potrzebował do tego ingerencji Boga, albo mamy światopogląd, że został rzeczywiście stworzony słowem Boga. Nie możemy sprawdzić, ani naukowo, empirycznie jakoś powtórzyć cudu stworzenia przez Boga, ale nie możemy też empirycznie zrobić kolejnego wielkiego wybuchu, albo na przykład zabełtać w prebiotycznej zupie i pokazać, że rzeczywiście ewoluują tam kolejne organizmy. Czyli tak naprawdę możemy tylko wybrać, w którą teorię wierzymy. A skoro to jest kwestia wiary, a nie dowodów na dokładnie takie powstanie świata, no to pytanie jest takie, czy ufamy człowiekowi i jego teoriom, teoriom, które każdy, kto się zajmuje nauką i historią nauki, wie, że się zmieniają, że ludzie się mylą, czy wierzymy Bogu, który, jeśli przyjmiemy Boga Biblii, to ja nie znalazłam niczego, co jest naukowym faktem i przeczy Biblii. Zresztą też pięknie o tym wypowiadał się jeden z najbardziej znanych współcześnie chemików, profesor James Tour, który twierdził, że zna dobrze naukę, to jest naprawdę no, top naukowiec i zna dobrze Biblię. I powiedział, że nie ma żadnej kontrowersji między faktem naukowym, a tym, co jest w Biblii.
Gosiu, powiedziałaś jeszcze o tym, że Jezus umarł za wszystkich ludzi. Czy to znaczy, że wszyscy ludzie są zbawieni?
Jezus umarł za wszystkich ludzi, bo wszyscy ludzie na ziemi są grzesznikami. I Jego oferta jest dla każdziutkiego na ziemi. Ale w swojej miłości do nas Bóg szanuje naszą wolną wolę, czyli On czeka na nasz odzew. Bóg tak obrazem wyciąga rękę ze swoim darem do każdego, ale to, czy ty weźmiesz ten dar, czy nie, to jest kwestia twojej osobistej decyzji. To tak jak z prezentem choinkowym. On jest dla ciebie pod choinką, ale to, czy ty go weźmiesz i rozpakujesz, to już zależy od ciebie. Więc jeśli chcesz być w niebie, jeśli chcesz być zbawiony, to po prostu zdecyduj się i weź od Jezusa, poproś go o ten dar zbawienia. I to działa, bo to jest oferta Boga, to nie jest oferta człowieka, który może się mylić, może zmienić zdanie. Oferta Boga jest niezmienna i jest w 100% skuteczna. Wystarczy, że zechcemy ją po prostu wziąć.
Gosiu, oburzył cię fakt, że ksiądz wyciął fragment z tego artykułu, który napisałaś. To był fragment dotyczący właśnie tego, że uczynki nie są żadnym warunkiem zbawienia. Powiedz, czy to nie jest lepiej, żeby człowiek żył uczciwie, żeby pełnił dobre uczynki? Czy wiara plus uczynki nie jest lepsza niż sama wiara?
Bóg dał nam zbawienie z łaski, bez uczynków. Zresztą dlatego to jest tak niesamowite, to jest tak radosne, bo uczynki, jeśli by to rzeczywiście było tak, że my musielibyśmy dołożyć nasze uczynki, to cała dobra nowina na nic, bo każdy z nas wie, że nie jest doskonały, że jest grzesznikiem, więc jakie uczynki miałyby wartość przed Bogiem? Co na przykład katolik takiego robi, co by miało według niego wartość przed Bogiem? Jak zapłacisz za to, że złamałeś Boże zasady? To, że będziesz przez 9 kolejnych piątków na spowiedzi, to, że pójdziesz do Częstochowy, to nie ma dla Boga znaczenia. Bóg patrzy na naszą wiarę, na nasze serce. My musimy odpowiedzieć wiarą i zaufaniem na Jego ofertę. Właśnie to myślenie, że nasze uczynki są potrzebne do zbawienia, to jest ogromna pycha. Myślenie o tym, że ja mogę coś dołożyć do doskonałej ofiary zbawienia, jest pychą.
Gosiu, dla ciebie jeszcze ten kontakt z relikwią był czymś takim odstręczającym. Natomiast katolicy często mają takie przekonanie, że te relikwie dają im taki kontakt ze świętością, z Bogiem, że ułatwiają im w jakiś sposób ten kontakt. Czy myślisz, że one rzeczywiście nie są przydatne?
Tak, jest takie przekonanie katolików, że jakby obcując z jakimiś materialnymi rzeczami, które w ich przekonaniu należały do świętych, obcujemy z czymś, z jakimś sakrum. To nie ma uzasadnienia absolutnie w Biblii i bardzo szybko prowadzi do strasznego, do takiego nawyków zabobonnych. Ja to po prostu, zwłaszcza na tej ostatniej mszy, widziałam no, potworność tego takiego bałwochwalstwa po prostu. Bóg tego od nas nie wymaga. I mam świadomość, że katolicy na przykład mogą powiedzieć, że ale jak to, przecież na przykład kobieta, która cierpiała na krwawienia, ona dotknęła płaszcza Jezusa, no i przecież została uzdrowiona. Tylko zwróćcie uwagę, że Jezus powiedział jej: kobieto, twoja wiara cię uzdrowiła, a nie część mojego płaszcza. Zresztą tego płaszcza też potem ludzie nie zdarli z Jezusa, nie oprawili w złote ramki i nie pielgrzymowali do niego. Także to wiara jest tym, co nas zbawia, a nie rzeczy.
Gosiu, bardzo ci dziękuję za twoją historię. No taki ciekawy wniosek przyszedł mi do głowy, że twoja opowieść wskazuje na to, że odcięcie nawet części prawdy, tak jak zrobił to ten ksiądz w twoim przypadku, to się wiąże z wiecznymi konsekwencjami, że można wybrać życie wieczne i być tego pewnym, że to Bóg gwarantuje, to On nam w darze daje zbawienie, a można też je po prostu odrzucić, chcąc być po prostu dobrym człowiekiem. Ale dobrzy ludzie często idą do piekła, a tylko łaska Boża ludzi zbawia i ratuje. Także Gosiu, bardzo ci dziękuję za dzisiaj, Państwu również i zapraszam oczywiście na kolejny odcinek Ostatniej Spowiedzi. Do widzenia.
Do widzenia, dziękuję.